Dzień dobry, dziękuję bardzo za tę warstwę lukru. Zobaczymy, jak ona zadziała, obyśmy się wszyscy nie zasłodzili. Proszę Państwa, z takich uwag technicznych chciałam też powiedzieć, że w ramach eksperymentu przed spotkaniem z Państwem obejrzałam te dwa filmy właśnie w takim trybie binge watching i dało się. Fantastyczne 5 godzin spędzone z Fellinim. Mam tylko nadzieję, że Państwo wytrzymacie tutaj do tej późnej pory, bo poza tym nie mam żadnych wątpliwości, że naprawdę to minie jak dosłownie 5-10 minut i będziecie Państwo szukać, potem tęsknić, płakać po domu, co by tu jeszcze Felliniego obejrzeć, dlatego że oba te dzieła są absolutnie wyjątkowe i też w wyjątkowy sposób się dopełniają. I wiem, że Państwo mieliście już jedno spotkanie z Fellinim, to była La Strada, więc jakaś tam baza powtórzeniowa jest. O to, co oglądaliście Państwo wcześniej, o czym Państwo śniliście Felliniego, nie pytam, bo wiem, że takich rzeczy też jest wiele i każdy będzie miał swoją własną odpowiedź. I jeżeli śledzicie Państwo profil facebookowy, to trochę Gosia przeraziła mnie, dlatego że zareklamowała bez mojej wiedzy i zgody oczywiście Państwu, że ja Państwu dzisiaj opowiem wszystko o Fellinim. I teraz jestem mocno spanikowana, bo nawet sama nie wiem, co to znaczy powiedzieć wszystko o Fellinim. Jedyny plan, jaki mam na dzisiaj, jest taki, że może mniej będziemy się zajmować takim katalogiem filmów, co Fellini robił w 54, a co w 65, a kiedy był chory, a kiedy nie, dlatego że to jest właśnie to, co Państwo możecie spokojnie sprawdzić sobie w domu. I próbując znaleźć dzisiaj taki klucz do szybkiego wprowadzenia do Felliniego, postanowiłam skupić się na takich motywach, które są najważniejsze w jego twórczości, a nawet jeżeli nie najważniejsze, to jakoś najbardziej zapamiętane, to znaczy w rozmaitych opracowaniach dotyczących Felliniego i także w samych wspomnieniach, wywiadach Felliniego, te wątki pojawiają się najczęściej. W związku z tym ja z Państwem taki krótki przegląd owych wątków postaram się też zrobić. I oczywiście to najważniejsze dzisiaj postaram się wprowadzić w Państwa w konteksty tego, jak i w jakiej to atmosferze skandalu powstawało Słodkie Życie i w jakiej to atmosferze straszliwej depresji, paniki i przerażenia wręcz reżyserskiego powstawało 8,5. Wydaje mi się, że to są takie najważniejsze na dziś wątki. I jak Państwo zapewne pamiętacie z poprzednich wykładów, powtórzę to tylko bardzo szybko, najważniejsze doświadczenie życiowe dla Felliniego, pierwsze istotne, to było spotkanie z klaunem. O tym zawsze się mówi się bardzo często i wydaje mi się, że to jest informacja znacząca. Fellini miał wtedy 7 lat, poszedł do cyrku, w cyrku zobaczył klauna i zamiast tak jak inne dzieci z tego klauna się śmiać, cieszyć, on przeżył taki szok pomieszane z objawieniem, to znaczy on zobaczył po raz pierwszy, jak wygląda prawdziwa sztuka. On poczuł w tym momencie taką duszę sztuki. I od tego momentu ten wątek klaunów, ale także wątek cyrku i wątek także takiej wspólnoty wędrownej, bo to nie chodzi tylko o cyrk, to chodzi często albo o aktorów takich wędrownych, albo generalnie o ludzi takich bliższych właśnie takim biblijnym maluczkim, takim jak Gelsomina na przykład, którzy gdzieś tam sobie po marginesach naszego świata chodzą, my ich nie widzimy, a powinniśmy ich widzieć. Więc takim ludziom Fellini bardzo często w swoich filmach poświęcał miejsce. I oczywiście jest też taka legenda o tym, jakoby to Fellini przez jakiś czas uciekł do cyrku, w tym cyrku zamieszkał. Oczywiście ta legenda jest nieprawdą, on to sobie wymyślił. Pamiętajcie też Państwo zawsze, że Fellini był człowiekiem, który bardzo często lubił opowiadać historie przez siebie, czy to wymyślone, czy to podkoloryzowane, czy też wyśnione. I niedobrzy ludzie nazywają takie historie kłamstwami. I wiecie Państwo, co Fellini powiedział człowiekowi, który oskarżył go o to, że właśnie mówiąc o tej zebrze, czy o czymś innym kłamie? Powiedział mu, że ukradł mu jego wspomnienie. Dlatego, że dla Felliniego i myślę dla nas też, nie, w pewnym momencie przestaje być znaczące, czy coś wydarzyło się naprawdę w naszym życiu, czy coś, co jest gdzieś tam już dawno, dawno temu za zasłoną nostalgii, jest właśnie w połowie rzeczywistością, a w połowie czymś naszym wyobrażonym, wyśnionym, wymarzonym. I tak właśnie wyglądała rzeczywistość, taka własna Felliniego, tak wyglądała jego pamięć. O tym Państwo zawsze pamiętajcie, dlatego też, gdy gdybyście na przykład chcieli faktograficznie sprawdzać to, co mówił Fellini w swoich wywiadach, co znajduje się w tych zbiorach książkowych, próbujcie Państwo zawsze porównać przynajmniej dwa źródła ze sobą. Jeżeli Fellini i jego aktor na przykład mówią to samo, to znaczy, że ta rzecz wydarzyła się w rzeczywistości. Jeżeli te opowieści się różnią, to znaczy, że Fellini zaczyna tutaj właśnie snuć swoją opowieść własną, wewnętrzną. A więc mamy tego klauna, mamy zebrę, którą się Fellini nie tyle opiekował przez jakiś czas, tylko raz ją po prostu wykąpał. To gdybyście Państwo byli ciekawi jeszcze różnych innych szczegółów, które dotyczą bytności Federico Felliniego w cyrku. I mamy także oczywiście miasto rodzinne Felliniego, miasteczko właściwie, Rimini. Miasteczko typowo turystyczne, miasteczko, w którym znajdowało się miejsce, do którego on oczywiście jako chłopak wyobraźni swojej lubił często uciekać, tak jak do cyrku, tylko trochę inaczej tym razem, to było kino Fulgor. I pierwsze jego wspomnienia dotyczące tego kina związane są z tym, jak matka trzyma go na kolanach albo ojciec trzyma go na rękach, a on ogląda na ekranie jakieś bardzo dziwne obrazy, obrazy, które potem udało mu się zidentyfikować jako film Maciste w piekle, gdzie na przykład mężczyzna stoi i kobieta naokoło niego rysuje krąg, który zaczyna płonąć. I takie magiczne obrazy były tymi pierwszymi, które zaczęły jakoś stymulować wyobraźnię Felliniego. W tamtym czasie oczywiście najbardziej podobają mu się komicy, przy czym z komików najbardziej ceni Flipa i Flapa. Ku mojemu zgorszeniu, mojemu zdziwieniu, znacznie mniej ceni Chaplina, który według niego miał po prostu jakieś takie ząbki właśnie jak gryzoń. I jego to straszliwie przerażało. To jest też ciekawe, taka perspektywa dziecka, nie zwracająca kompletnie uwagi na to, jak wygląda kunszt aktora, tylko właśnie na jakiś taki przerażający element. W tej chwili, jak patrzę na Chaplina, na te stare filmy, sobie myślę, no rzeczywiście, coś jest na rzeczy, ale nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby taką właśnie tutaj strategię i taki sposób oceny Chaplina zastosować. Kompletnie nie robiły na Fellinim wrażenia jakiejś heroiny melodramatu. Greta Garbo, no dobre dla mamy, mama trzyma na kolanach, no to siedzę i oglądam, ale poza tym nic szczególnego. Może poza tym, że rzęsy jak wachlarze. To rzeczywiście się małemu Felliniemu mogło podobać. Kino Fulgor, kino w ogóle, jest jedną z ucieczek chłopca z małego miasta. Inną z takich ucieczek było rysowanie komiksów, o czym Państwo też na pewno wiecie, że Fellini już od małego zaczynał tworzyć jakieś takie właśnie swoje małe historie. On je stopniowo jako nastolatek już wysyłał do rozmaitych czasopism. Na początku nikt się nimi nie interesował, ale w końcu okazało się, że Fellini mógł pracować już później w Rzymie jako dziennikarz, jako taki satyryk też, prowadząc Funny Face Shop, czyli rysując karykatury żołnierzy amerykańskich. I wreszcie później, do czego na dzisiejszym wykładzie też powrócę, rysunki zaczęły służyć mu jako podstawa filmów, jako podstawa własnych, no tak zwanych scenariuszy i jako podstawa także wymyślania postaci, wymyślania bohaterów swoich filmów. I Fellini, no dzieciak z Rimini, przez całą swoją młodość marzył oczywiście o tym, żeby udać się gdzie indziej. Gdzie, to Państwo na pewno wiecie. Marzył mniej więcej od 10 roku życia, kiedy udał się do tego miasta ze swoją mamą i było to miasto Rzym. Wieczne miasto. Fellini mówił, że właśnie był to moment, w którym on poczuł, jakby urodził się naprawdę. To było to jego miejsce i w momencie, kiedy zobaczył Rzym jeszcze jako dziecko, wiedział już, że musi się tam dostać, że Rimini nie jest przestrzenią dla niego. Mimo, że będzie do niej wracał potem i to wracał w takich bardzo nostalgicznych kategoriach, na przykład w filmie Amarcord, do Rimini zresztą już nieistniejącego, które zostało podczas wojny zniszczone, zbombardowane i odbudowane w zupełnie inny sposób. Ale jego serce, jego dusza biło już kompletnie gdzie indziej, biło już tylko i wyłącznie dla Rzymu. W Rzymie Fellini pojawia się przed II wojną światową, więc jest to Rzym właśnie faszystowski. Rzym, w którym lada moment, jak już zacznie się wojna, Fellini będzie musiał zacząć szukać, w jaki sposób się od wojska wymigać, w jaki sposób w tym Rzymie też przeżyć, nie tracąc głowy. I to mówię to w sposób bardzo dosłowny. I okazało się, że jakoś tam się da, wyrabiając sobie wariackie bądź inne papiery, udając rozmaite choroby. I Rzym, sam środek wojny, 43 rok, okazał się dla niego też miejscem bardzo szczęśliwym, ponieważ tam właśnie poznał Giulietta Masina, która była aktorką w takim radiowym słuchowisku, do którego Fellini akurat pisał scenariusze, pisał dialogi. I cóż, Fellini sam mówił, ja tu mogę tylko zacytować, że Giulietta jest religią mojego życia. Już nawet nie, że miłością, tylko że właśnie Giulietta to jest ta moja religia. Więc kochał ją absolutnie na swój feliniański i swój włoski sposób, zresztą z wzajemnością. Ale myślę, że na ostatnim wykładzie Państwo już trochę o tym mówili i też widzieli na własne oczy, bo taki film jak La Strada nie mógł absolutnie by powstać bez porozumienia tych dwojga. I teraz, no to są takie trzy właśnie podstawowe wątki, od których zaczyna się kino Felliniego. Jeżeli popatrzycie Państwo na same te początki, na pierwsze filmy, jak Biały Szejk, opowieść o tym, jak dwójka ludzi z prowincji przyjeżdża na swój miodowy miesiąc właśnie do wielkiego miasta Rzymu. Mężczyzna bardzo chce się pochwalić tym, jaką to on ma właśnie bogatą rodzinę, że może swoją młodą żonę zaprowadzić na audiencję papieską. Natomiast żona jest zafascynowana tylko i wyłącznie takim bohaterem komiksów, takich fotograficznych komiksów dla dorosłych, dosyć melodramatycznych komiksów, właśnie tym Białym Szejkiem. I w momencie, kiedy oni przyjeżdżają do tego Rzymu, najpierw jest straszliwy zachwyt nad tym miastem, a potem ta żona się gdzieś gubi. Możecie Państwo poznawać tę fabułę, dlatego że bardzo ładnie w ostatnich latach nawiązał do niej Woody Allen w Zakochanych w Rzymie. Tak właśnie funkcjonuje pamięć o Fellinim. Więc już te pierwsze filmy, już na przykład Biały Szejk, jest właśnie próbą pokazania Rzymu z perspektywy osoby z prowincji, z małego miasta, która pierwszy raz do tak wielkiego, pięknego miasta przyjeżdża, jest nim absolutnie zachwycona. Ta perspektywa będzie się później jeszcze powtarzać, ale póki co w pierwszych filmach u Felliniego, w Wałkoniach, w Niebieskim Ptaku, obserwujemy, w La Stradzie przede wszystkim także, obserwujemy jednak tych ludzi właśnie z prowincji, tych ludzi z marginesu. Obserwujemy te małe miasteczka, z których każde mogłoby się nazywać Rimini w nawiasie poza sezonem, bo oczywiście w sezonie są turyści, natomiast poza sezonem są to bardzo wyludnione, bezludne takie no naprawdę mieściny. I w tych mieścinach są ludzie, z których no, moglibyśmy się śmiać, ale jak na nich patrzymy, to także pęka nam serce. Może widzieliście Państwo taki przepiękny film Felliniego Wałkonie o 30-latkach mniej więcej, którzy w takim właśnie małym miasteczku mieszkają, nie potrafią zarobić na swoje życie, nie potrafią w ogóle być osobami dorosłymi, nie potrafią być ojcami, nie potrafią zrobić żadnej kariery, pozwalają, żeby pracowały na nich ich rodziny. I film jest właśnie dosyć zabawny i wydawałoby się, że jest to jakiś powód do satyry, że ci ludzie są nieudacznikami, że jest to po prostu ich wina. Ale nie, Fellini tego w taki sposób nie pokazuje. Pokazuje tych młodych ludzi jako mężczyzn, którzy mają swoje marzenia, mniejsze czy większe, ale to są zawsze marzenia, które są warte spełnienia. Jednego tylko brakuje, żeby to wszystko się udało. Brakuje im woli, ponieważ to małe miasteczko, to bycie na marginesie, te wolę dusi. Przyjaciel mówi, a chodź, przejdźmy się, chodźmy, i tak nie warto, i tak nic nie osiągniesz, i tak nigdy się stąd nie wydobędziesz. Więc tego rodzaju bohaterowie zaludniają pierwsze filmy, wczesne filmy Felliniego. Ciekawym wariantem też, no Państwo Lestradę widzieli, więc nie chcę już do tego wracać, natomiast przypominam też o moim ulubionym filmie Felliniego z 1957 roku, Noce Kabiri, czyli drugiej wielkiej kreacji Giulietty Masiny w filmach Felliniego. Kto z Państwa widział ten film? No, jest nawet spora reprezentacja, więc nie wiem, może zgodzicie się ze mną Państwo, może nie. To jest taki film, który właśnie łączy te dwie perspektywy, czyli bohatera bezradnego, bezbronnego, bohatera całkowicie z marginesu, zaczyna Fellini stopniowo pchać w kierunku wielkiego miasta Rzymu. Są to na razie przedmieścia i jest to dziewczyna, która kompletnie sobie w tym wielkim mieście nie daje rady, która jest bez przerwy odrzucana, która jest bez przerwy hańbiona, która jest bez przerwy pogardzana. Straszliwe życie, ale życie, które u tej bohaterki i tak jest do zniesienia. Ona i tak się nie poddaje. Jedna z największych, moim zdaniem, największych kreacji Giulietty Masiny filmowych, wolę ją nawet od tej kreacji w La Estradzie. Nie wiem, czemu poruszą mnie jakieś takie widocznie inne, specyficzne bardzo struny. Jeden z piękniejszych portretów człowieka. Ja bardzo długo usiłowałam znaleźć określenie na to, o czym jest ten film. Znalazłam go wreszcie u samego Felliniego, szukając właśnie na potrzeby państwa, że ten film jest o godności człowieka odepchniętego. Więc być może to jest właśnie ta podstawa, w której Fellini jest mistrzem. Nie tylko ta jedna zresztą. Ale idźmy dalej. Wypada, proszę Państwa, żebyśmy przeszli już do dzisiejszej tematyki, czyli zbliżali się coraz bardziej do filmów Słodkie Życie i do 8,5. Zanim to zrobimy, chciałam Państwu powiedzieć kilka słów na temat tego, w jaki sposób Fellini pracował. Bo niewiele osób o tym wie, a bardzo wiele te informacje wyjaśniają, bardzo wiele wyjaśniają, dlaczego Fellini wybierał takich aktorów, a nie innych, dlaczego w jego filmach dubbing jest bardzo taki dziwny, dlaczego postaci, zobaczycie to Państwo dzisiaj doskonale, co innego mówią ustami, a my zupełnie co innego słyszymy. Otóż proszę Państwa, Fellini, zarażony, że tak powiem, filmem przez Rosselliniego, z którym spotkał się w Rzymie w czasie wojny, całkowicie przypadkiem, ponieważ Fellini Rossellini robił tak zwany networking i szukał dostępu do aktora, którego chciał zatrudnić, do Aldo Fabriziego i tak spotkał się z Fellinim, tak Fellini został jego asystentem i tak Felliniemu objawił się także zawód reżysera, dlatego że on zobaczył, jak pracuje Rossellini, że mimo tego potwornego hałasu i chaosu, który powoduje praca na planie filmowym, ten człowiek pracuje jak pisarz, czy jak poeta nawet, schylony gdzieś tam nad karteczką papieru. On jest po prostu w swoim własnym świecie, nic kompletnie go nie interesuje. Wokół niego mogłaby się dziać apokalipsa, a Rossellini spokojnie dalej kręciłby sobie jakiś film. Czy to Rzym Miasto Otwarte, czy to Paisę, czy Franciszka Kuglarza Bożego, czyli te wszystkie trzy filmy, które zrobił razem z Fellinim. I Fellini, wychodząc od takiego tradycyjnego pojmowania filmu, no bo zaczynał jako scenarzysta, prawda, więc jakieś tam te scenariusze musiał jednak pisać. W momencie, kiedy stanął na własnych nogach, okazało się, że jemu taka klasyczna, tradycyjna formuła scenariusza kompletnie nie odpowiada. On ma zupełnie inny sposób pracy nad filmem. Owszem, scenariusz zawsze jest podstawą, natomiast w momencie, kiedy zaczyna się rzeczywista praca już na planie filmowym, czy przygotowania do filmu, przygotowania do obsady, to trzeba pracować zupełnie inaczej. Jak to wyglądało? Po pierwsze, postaci. Tu na zdjęciu widzicie Państwo Felliniego już starszego w swoim biurze, w którym akurat panuje względny porządek, ale widać, że jakieś teczki, jakieś zdjęcia tam wokół stoją. Otóż proszę Państwa, Fellini miał zwyczaju trzymać wokół siebie w specjalnie podpisanych teczkach, a podpisanych tak jak to za mną widać, zdjęcia rozmaitych ludzi, zdjęcia rozmaitych twarzy. Dla Felliniego najważniejszą charakterystyką i cechą, której trzeba było szukać u aktora, to była właśnie twarz. Dlaczego? Uważał, że twarz to jest to, co my jako ludzie spostrzegamy u drugiego człowieka zawsze jako pierwsze. To jest to, co ma wyzwalać w nas maksimum emocji. W związku z tym za dobrą twarz można oddać wszystko. Człowiek może nie umieć grać, no jakoś się go tam skadruje. Może nie umieć się nauczyć na pamięć tekstu. Nie ma sprawy, zdubbinguje się. Może mieć fatalny głos, również nie ma sprawy. Znajdzie się inny głos, który będzie pasował do tej twarzy. Ale twarz jest najważniejsza. I takich zdjęć Fellini, podobno jak wspominał jeden z jego współpracowników, w swoim biurze potrafił trzymać nawet 2500. W momencie, kiedy ten zbiór cały przekraczał już właśnie tę krytyczną liczbę, zaczynały się porządki. To znaczy Fellini przeglądał, darł, wyrzucał i po takich wielkich porządkach zostawało około 500 twarzy. Ale one oczywiście potem znowu wzrastały. I teraz, proszę Państwa, nie myślmy sobie, że to były twarze, które po prostu tak leżały spokojnie w teczuszkach. Nie, nie. Każda z tych twarzy należała do żyjących faktycznie ludzi. I wiele z tych osób pałętało się wokół studia filmowego, pałętało się wokół filmowego, jęcząc, możemy sobie wyobrazić, panie reżyserze, czy będzie dla mnie jakaś rola. I Fellini się od nich opędzał i podobno też, jak mówią współpracownicy, jeżeli ktoś już miał bardzo duży dar przekonywania, to na odczepne potrafił nawet dać jakieś pieniądze, żeby ta osoba miała za co przeżyć i tyle, a niestety no akurat w tym momencie roli czy statystowania w swoim filmie nie mógł jej dać. Więc po pierwsze twarze. I po drugie rysunki. O tych rysunkach już mówiłam, bo od tego Fellini zaczynał. Zaczynał od rysowania właśnie jakichś komiksów, prostych karykatur. Natomiast w miarę jak posuwały się jego zainteresowania, te rysunki stawały się coraz bogatsze. Doszło do tego, że w latach 60., na początku lat 60., przed 8,5, odbył taką specjalną terapię u ucznia samego Junga i wskutek tej terapii właśnie nauczył się swoje sny rysować i w taki sposób je zapisywać i rozwijać. I u Felliniego każdy z pomysłów filmowych miał, każda z postaci filmowych miała właśnie początkowo postać takiego rysunku. I najpiękniejsza relacja dotycząca właśnie takich rysunków, którą udało mi się znaleźć, pochodzi od samej Giulietty Masiny, która nachylała się nad rysującym Federico i widziała, że Federico rysuje kółko. I jak już widziała to kółko, to w tym momencie zaczynała chodzić na paluszkach, dlatego że wiedziała, że od kółka u Felliniego zawsze zaczyna się twarz Giulietty Masini. Czyli, że Fellini, jej ukochany mąż, rysuje właśnie dla niej jakąś postać i że będzie dla niej jakaś nowa rola. O tym, jak to dla różnych aktorów były przygotowane jeszcze inne rysunki, jaki rysunek dostał Marcello Mastroianni na powitanie, zobaczycie Państwo również za chwilę. I 60. rok, czyli ten oficjalny rok, którym datuje się Słodkie życie, taki przełom w twórczości Federico Felliniego, które zaczyna już jego zainteresowanie Rzymem, tak można powiedzieć takie hardkorowe, to znaczy nie jest już ten Rzym widziany z perspektywy właśnie jakiegoś wałkonia, który gdzieś tam usiłuje się do tego Rzymu dostać, tylko jest to Rzym widziany z perspektywy człowieka, bohatera, który w tym społeczeństwie, można powiedzieć, napływa jak ryba w wodzie, czuje się fantastycznie w tym czasie i w tym mieście. Z samym przygotowaniem tego filmu były ogromne problemy. Dlaczego? Fellini był wtedy oczywiście już po sukcesie La Strady. Był po kilku porażkach, zarówno Białego Szejka, jak i Niebieskiego Ptaka, które to filmy, no Biały Szejk w ogóle był zignorowany, natomiast Niebieski Ptak miał takie przygody, można powiedzieć, z montażem, które spowodowały, że bardzo wiele z logiki tego filmu w ogóle umknęło. No i był oczywiście też epizod z Nocami Kabiri, która z racji swojego tematu, czyli no tego, że główną bohaterką jest prostytutka, miała również takie mieszane przyjęcie. I projekt Słodkiego życia Fellini przygotowywał uznanego bardzo wówczas włoskiego, no światowego właściwie producenta, Dino De Laurentisa. I Dino De Laurentiis, operujący dużymi sumami pieniędzy, był skory nawet na ten film trochę pieniędzy dać, ale zaczęło go niepokoić to, że scenariusz tego filmu, no właśnie tak jak pracował Fellini, jest bardzo taki rozmyty, że on się według niego nie układał w żadną klarowną strukturę narracyjną, w związku z tym według jego nie rokował. Drugim problemem dla Dino De Laurentiisa było to, że on sobie wymarzył obsadę. Jego żona Silvana Mangano w jednej roli, Sofia Loren w innej roli, a w tej roli głównej, którą ostatecznie zagrał Marcello Mastroianni, no to miał być oczywiście nie kto inny, tylko Paul Newman. W związku z tym, no Fellini jak usłyszał o tym, że Paul Newman, zrobiło mu się lekko słabo, tak możemy sobie to wyobrazić, albo dostał może jakiegoś nagłego skoku ciśnienia. W każdym razie powiedział, że nie, absolutnie nie żaden Newman. Jak to jest możliwe, żeby postać, która jest wzorowana na jednym wówczas takich bardziej znanych, cynicznych bardzo, ale też bardzo atrakcyjnych włoskich dziennikarzy, może zagrać, i to właśnie był chłopak taki prosty, taki swojski, można powiedzieć, może zagrać ten niebieskooki gwiazdor. Cóż on w ogóle będzie robił w tym świecie? W jaki sposób on pasuje do włoskiego, rzymskiego społeczeństwa? W związku z tym tak zaczęły się kłótnie Felliniego z De Laurentiisem. I tak zaczęła się też wędrówka słodkiego życia przez rozmaitych producentów. Wędrówka, która na szczęście skończyła się szczęśliwie. To znaczy po tym, jak scenariusz, uwaga, przeszedł 11 producentów, po czym podobno po każdym z tych, znaczy po przejściu przez każdego z producentów, te stawki za ten scenariusz i stawki za cały film jeszcze bardziej rosły. Wpadł w ręce wreszcie producenta Angelo Rizzolego, który ostatecznie już no właściwie do końca prawie, to znaczy przez tą główną twórczość Felliniego był jego głównym producentem, więc to skończyło się dobrze. No ale no właśnie, zostawiliśmy Felliniego w momencie, kiedy zastanawia się nad tym, co zrobić, żeby to nie Paul Newman był tym głównym bohaterem filmu Słodkie życie. Więc okazało się, że jest taki aktor, wówczas w filmie grający tylko, jak sam określił, rolę naiwnych taksówkarzy, rolę w jakichś komediach i takich filmach bardzo popularnych. Aktor jednakże, który miał jeden ogromny walor. Nie tylko ten walor, który tu Państwo widzicie opisany na ekranie, czyli nie tylko to, że ta twarz była taka bardzo zwyczajna, ale to, że był znakomitym już wówczas, znakomicie wykształconym aktorem teatralnym. Bo być może, proszę Państwa, Marcello Mastroianni w filmach grywał no jakieś takie, no nie chcę powiedzieć, że popłuczyny, ale no takie proste, niewymagające niczego popularne rulki. O tyle w teatrze należał do zespołu samego Luchino Viscontiego. A Luchino Visconti, znakomity, wybitny włoski reżyser, jeden z tych trzech wielkich, mówi się zawsze Fellini, Antonioni i Visconti, był określany przez swoich współpracowników albo jako skrajny sadysta, albo jako skrajny perfekcjonista. I podobno Mastroianni nie miał z nim łatwo, nie miał z nim lekko, ponieważ Visconti się straszliwie na niego wydzierał i po prostu straszliwie pracował nad tym jego wizerunkiem. Ale to się opłaciło. Tutaj na zdjęciach macie Państwo, przepraszam za jakość, ale wyraźniejszych nie udało się znaleźć. Macie Państwo kolejne kreacje Marcello Mastroianniego w śmierci komiwojażera w tramwaju zwanym Pożądaniem. To jest to zdjęcie na dole. To ciekawe, że w dwóch różnych adaptacjach tego samego Viscontiego Mastroianni zagrał tam obie role męskie, czyli i Kowalskiego, i Micza. No i taki po prawej stronie Orestes to jest repertuar bardziej już klasyczny, wręcz kostiumowy. I Marcello Mastroianni okazało się, że również był dobrym znajomym Giulietty Masini, ponieważ grali razem w teatrze, a jeszcze wcześniej razem studiowali. W związku z tym w momencie, kiedy Felliniemu przyszedł do głowy taki właśnie pomysł, żeby Mastroianni go zatrudnił, to Masina jak najbardziej te jego decyzje poparła. I teraz wróćmy jeszcze do tego poprzedniego kadru, gdzie napisane jest, to powtarza się w wielu wspomnieniach Felliniego, powtarza się także we wspomnieniach Mastroianniego, więc można spokojnie założyć, że jest to prawda, gdzie Fellini mówi: zwracam się do pana, ponieważ potrzebna mi jest zupełnie zwykła twarz, nijaka i bez wyrazu, taka sobie nieciekawa fizjonomia jak pańska. Rzecz wydaje się bardzo obraźliwa i możecie sobie Państwo wyobrazić, jak to wyglądało, jak Mastroianni zgłosił się wtedy do Felliniego po raz pierwszy się tak oficjalnie spotkali, do jego willi pod Rzymem. Atmosfera była właśnie taka dosyć plażowa, Fellini na leżaku, jego scenarzysta również na leżaku. Przychodzi Mastroianni, Fellini się podnosi, o Marcellino, bo podobno właśnie on tak zdrabniał jego imię. No i potem właśnie rzuca mu taki tekst. Marcello mówi, no nie obraził się nawet specjalnie na to. Mówi, no dobrze, zgadzam się. I dla nas wygląda to w tej chwili właśnie jak obelga. Natomiast dla Felliniego jednym z największych wyzwań było właśnie znalezienie zwyczajnej twarzy. Twarzy, która mogłaby należeć do kogokolwiek przechodzącego obok ulicą. Większość twarzy, proszę Państwa, jak się szuka właśnie po aktorach, jak szuka się do filmu, to są twarze charakterystyczne, które zawsze mają jakiś jeden konkretny wyraz, których mimika zawsze wędruje w jednym kierunku. Znaleźć taką twarz uniwersalną, można powiedzieć, która należałaby do każdego, która by była twarzą anonimową, jest wielką sztuką. Dlatego myślę, że nie ma się obrażać na to, że Fellini tak właśnie z Mastroianim zaczął swoją znajomość. No ale oczywiście ta znajomość nie zaczęła się tylko tak, ponieważ to jest dopiero pierwszy akt tego ich spotkania. Kolejna wymiana zdań, która nastąpiła po tym, jak Mastroianni powiedział, dobrze, zgadzam się, dotyczyła scenariusza. Marcello Mastroianni jako porządny, wykształcony aktor powiedział, no, że no jest zainteresowany projektem, ale on chciałby zobaczyć, o czym to w ogóle będzie, jaka to będzie ta jego postać, co on w ogóle w tym filmie ma do roboty. I Fellini, obok niego właśnie siedział ten jego scenarzysta, Tullio Flaiano, podobno pod jakąś parasolką jeszcze na tej plaży, mówi, dobrze, dobrze, oczywiście. Tullio Flaiano wziął teczkę. W tej teczce wydawałoby się, że będzie scenariusz, który Mastroianni zaraz sobie przeczyta. Otóż nie. W tej teczce była tylko jedna kartka. Na tej kartce był rysunek. Rysunek wyglądał tak. Fellini powiedział Mastroianniemu, drogi Marcellino, to jest właśnie twoja postać. Taką właśnie postać będziesz odgrywał w tym filmie. Przygotowałam Państwa, nie mówcie Państwo, że Państwa nie ostrzegałam, że Fellini właśnie w taki sposób zaczynał pracę nad swoimi fabułami. Możecie Państwo ten rysunek interpretować jak chcecie. Myślę, że jest on naprawdę wieloznaczeniowy i zwłaszcza po dzisiejszej lekturze Słodkiego Życia być może rozmaite elementy, charakterystyki tego bohatera jakoś się tam sprawdzą, czy to na poziomie dosłownym, czy też na poziomie metaforycznym. Więc Marcello Mastroianni miał już swoją główną postać Słodkiego Życia. Natomiast brakowało jeszcze postaci tej, którą ostatecznie, prawda, postaci Sylwii, którą zagrała Anita Ekberg. Jak to się stało, że Fellini znalazł Anitę Ekberg? To jest zdjęcie z magazynu People Today z 55 roku. Zdjęcie, które było bardzo trudne do odnalezienia. Znalazłam je dopiero gdzieś na eBayu. Ktoś sprzedawał, jak się okazuje. I zdjęcie może nawet niezbyt pochlebne dla urody Anity Ekberg, ale zdjęcie jednakże historyczne. Dlatego, że z opisu, który Państwo widzicie obok zdjęcia, opisu samego Felliniego, wynika, że jest to właśnie to pierwsze zdjęcie, na którym on zobaczył Ekberg, i zdjęcie, którym się zachwycił do tego stopnia, że powiedział, że ona wygląda, jakby wyszła z jego rysunków. Czyli można to rozumieć jako, że wyszła z jego głowy. I rzeczywiście Ekberg razem z Mastroianim stworzyli w tym filmie niezapomnianą parę. Podobno na samym początku nie dogadywali się dosyć dobrze, ale efekty filmowe, mam wrażenie, wynagradzają nam wszelkie takie ploteczki. I tematyka Słodkiego Życia, realizowana wtedy, kiedy we Włoszech, w Rzymie zwłaszcza, widać było efekty boomu gospodarczego. Państwo mówiliście o tym na zajęciach właśnie, na których była też La Strada na tym spotkaniu, że bardzo zmieniło się wówczas środowisko włoskie, środowisko zwłaszcza rzymskie. Tutaj na zdjęciu widzicie Państwo Via Veneto, ale nie jest to Via Veneto oczywiście oryginalna, tylko odtworzona już w studiu przez Felliniego, odtworzona w Cinecittà. I to było takie miejsce, gdzie wypadało bywać, gdzie na rozmaitych, właśnie przy rozmaitych kawiarnianych stolikach siadały gwiazdy i gwiazdeczki inspe. Każda kelnerka, która marzyła o tym, żeby zagrać w filmie, musiała się w takim miejscu pojawić. Tam toczyło się życie towarzyskie. I słodkie życie, o którym Fellini mówił, że ono nie, ten tytuł nie miał być w żaden sposób kąśliwy, miał odnosić się do słodyczy życia. Mimo wszystko, słodkie życie było rodzajem na takim podstawowym poziomie, także można powiedzieć, no, kroniki tamtego czasu. Felliniemu bardzo nie podobało się to, w jaki sposób przedstawiane jest społeczeństwo rzymskie, jak patrzy na siebie, także społeczeństwo rzymskie, przeglądając się na kartkach rozmaitych kolorowych magazynów. Mamy to zresztą do tej pory, mamy to wszyscy dobrze przerobione. Wtedy się to zaczynało we Włoszech na masową skalę. Więc Fellini postanowił wyjść właśnie od takiego założenia, od takiego momentu, że pokaże właśnie to towarzyskie życie rzymskie, które jest życiem nudnym i zepsutym, i że przewodnikiem naszym po tym życiu będzie właśnie bohater, który no, czuje się tam jak ryba w wodzie, ale niekoniecznie jest stamtąd. Czyli jednak przyjezdny, który się w tym Rzymie zaaklimatyzował i ten Rzym go całkowicie pochłonął. I początkiem w ogóle takiego myślenia o tym bohaterze, o tym bohaterze Marcello, był właśnie jeden z Wałkoni, Moraldo, o którym Fellini miał napisać taki scenariusz Moraldo w mieście, no ale rozmyślił się, ostatecznie powstało właśnie Słodkie życie. A więc Mastroianni, ten człowiek ze zwykłą twarzą, był właśnie po to, żeby pokazać, jak cyniczny chłopak, ale sympatyczny bardzo chłopak znikąd, potrafi wkręcić się w to wielkie życie i co z tego wynika. I Słodkie życie jest oczywiście taką kroniką Rzymu, jest takim pomnikiem Rzymu, dlatego że chociaż najbardziej pamiętną sceną z tego filmu jest oczywiście scena w fontannie di Trevi, to jak Państwo sami zobaczycie, nie tylko samą fontanną di Trevi żyje Słodkie życie Felliniego, to znaczy przemieszczamy się tam właściwie przez wszystkie charakterystyczne obszary Rzymu. I nie są to tylko obszary atrakcyjne, turystycznie, wizualnie. To nie jest tylko Fontanna di Trevi, to nie są tylko Termy Caracalli, to nie są tylko lotniska i piękne hotele, to nie jest tylko Via Appia. Oglądając Rzym z roku 60, będziemy patrzeć także na to, co dzieje się na przedmieściach, gdzie mieszkają posunięte w latach prostytutki, co dzieje się w takiej przemysłowej dzielnicy, gdzie mieszkają, no tacy można powiedzieć, nowobogaccy, co dzieje się w zapuszczonych kompletnie rezydencjach arystokratów i co dzieje się na takiej polnej łączce pod Rzymem, gdzie wydaje się, że ukazała się Matka Boża. A więc te rozmaite krajobrazy składające się wspólnie na obraz Rzymu Fellini w tym filmie połączy. I połączy je właśnie wędrówką naszego bohatera, wędrówką Marcello, dziennikarza. Najpierw w poszukiwaniu sensacji, potem w poszukiwaniu tego, jak zabić swoją własną nudę, a wreszcie w jakiejś takiej rezygnacji, nawet już nie poszukiwaniu sensu życia, tylko takiej egzystencji, bo tak jest, więc trzeba to dalej utrzymywać. I wiele mówi się o tym, że ten film rozgrywa się w 7 epizodach, że bardzo znaczące w tym filmie są także takie przejścia między dniem, nocą, wieczorem i porankiem. Te przejścia Państwo sami doskonale zauważą. Myślę, że nie ma sensu, żeby to Państwo tak doskonale analizować. Natomiast zobaczcie też Państwo, że wbrew temu, co mówił Dino De Laurentiis, że to się rozpada, to jest bez sensu, nie wiadomo, o czym jest ten film ma bardzo dobrze pomyślaną strukturę ogromnie skrupulatną, ogromnie taką właśnie no, dobrze zorganizowaną i widać, że ten szał Felliniego, który pozwalał mu dokręcać pewne rzeczy w tym filmie zupełnie na gorąco, ponieważ pojawiły się nowe postaci, nowe lokalizacje, miał jednak jakieś oparcie w jego takich solidnych założeniach. I dla nas w tej chwili, jak oglądamy ten film, to oczywiście nie jest on niczym niezwykłym. Jest miejscami piękny, miejscami tak smutny, że naprawdę łamie serce. Jest tam jedna taka... Nie, ja mam właściwie dwie sceny w tym filmie, przy których chce mi się po prostu ryczeć. Natomiast wtedy, w tamtych czasach, ten film uznano zdecydowanie za obrazoburczy. Uznano za film skandaliczny, zwłaszcza środowiska kościelne stwierdziły, że tego rodzaju filmu z takimi podtekstami bezecnymi, seksualnymi, obrzydliwymi nie powinno się w kinach pokazywać. I wówczas środowiska katolickie potrafiły również bardzo głośno wyrazić swój protest. Jeżeli chodzi o pierwsze pokazy tego filmu, to już pomijając to, że Felliniego zwyzywano czy napluto mu w twarz, to okazało się, że ludzie zaczynają pisać liściki do L'Osservatore Romano, to jest takie katolickie wiodące włoskie pismo, myślę, że tytuł jest Państwu znany, w których sugerowali właśnie, żeby spalić negatyw albo żeby Felliniemu odebrać paszport, ponieważ on jest niegodzien być Włochem. Potem ta akcja poszła jeszcze troszeczkę wyżej, w wyższe kręgi kościelne. Wówczas był kardynałem Mediolanu. Był mężczyzna, którego my znamy pod imieniem Pawła VI, czyli późniejszego papieża. I tenże kardynał na tyle zawziął się na Felliniego i na ten film, że podobno, jak głosi legenda, zaprosił go do siebie właśnie na takie posłuchanie czy audiencję, a następnie Felliniego w ogóle nie przyjął. I Fellini rzeczywiście tym filmem, znaczy tym odbiorem był bardzo tak no zarzucony właśnie, dostawało mu się i z prawej i z lewej strony jako właśnie takiemu skandaliście i to religijnemu i to narodowemu, jako właśnie temu, który bluzga na Rzym, który bluzga na swoje własne państwo, który ma to państwo w pogardzie i jakby pokazuje jego bardzo czarne wizerunki. Ale to, co Felliniemu najbardziej zapadło w pamięć, to był taki rodzaj obwieszczenia, który wyglądał jak klepsydra, który pojawił się między innymi w Padwie na drzwiach kościoła, gdzie było napisane właśnie to, że mamy się modlić wszyscy za Federico Felliniego, za duszę właśnie tego wielkiego grzesznika, a z drugiej strony było wyraźnie napisane, że oglądanie filmu pod tytułem Słodkie życie jest grzechem ciężkim. I że tego robić nie wolno. I tam na dole, nie wiem czy Państwo widzicie, bo na dole jest taki dopisek, on jest po włosku, więc już nieważne, że jest niewyraźny. Tam jest napisane mniej więcej tyle, że gdyby ktoś chciał obejrzeć Słodkie życie z pobudek innych niż rozrywkowe, to znaczy z pobudek naukowych, to może to zrobić, jeżeli uzyska wcześniej dyspensę u swojego spowiednika. I proszę Państwa, Fellini tym filmem, Słodkim życiem, zarobił we Włoszech ponad 2 miliardy lirów. Był to absolutny rekord, jeżeli chodzi o jego kino, rekord, którego nigdy już potem nie pobił. I tak właśnie do tej pory się zastanawiam, zwłaszcza po przeczytaniu tego dopisku, to znaczy, czy wobec tego włoska publiczność była tak buntownicza, czy też włoska publiczność była tak jakoś dobrze nastawiona naukowo, że po prostu tyle ludzi, że te 2 miliardy lirów poszły we Włoszech na cele naukowe, ponieważ wszyscy dla własnych studiów chcieli obejrzeć Słodkie życie. Być może to drugie, w końcu widzę dzisiaj też prawie komplet, więc coś jest na rzeczy, że ma ten film ogromny potencjał edukacyjny. Z dzisiejszej perspektywy, jak mówię, film absolutnie niegroźny pod tymi względami, raczej nikt już nie protestuje i absolutnie łamiący serce. W troszeczkę lżejszych nastrojach warto przyjrzeć się filmowi numer 2 z dzisiejszego spotkania, czyli 8,5. 8,5, film 3 lata późniejszy, nazwa, tytuł bardzo proste do wytłumaczenia. To jest po prostu 8,5 filmu w filmografii Felliniego. Jeżeli policzyć sobie jego filmy pełnometrażowe, jego nowelki, które robił do filmów i jego taki film, który robił wspólnie z drugim reżyserem, to wychodzi dokładnie, że to jest film numer 8,5. Więc takie to sobie proste oznaczenie. Nie taka prosta już droga do tego filmu. Cóż się takiego działo? No Fellini znowu, jak to Fellini, chodził z tymi swoimi projektami, rozmyślając nad tym, cóż mógłby nakręcić. I miał nawet taki pomysł na to właśnie, żeby zrobić taki film właśnie bardziej autotematyczny o tych problemach, jak się później okazało, problemach reżysera, który ma właśnie blokadę twórczą i nie wie za bardzo, jak z tej blokady się uwolnić. Ale to my wiemy w tej chwili, że ten film jest o tym. Głównym problemem Felliniego w tamtym czasie było to, że myśląc o 8,5 miał w zasadzie bardzo wiele danych dotyczących wątków pobocznych, wątków drugoplanowych, ale nie wiedział, o czym jest główna historia, o kim tak naprawdę będzie ten film. I dostał sam blokady twórczej. Siedział sobie, miał Fellini takie ukochane swoje miejsce w wytwórni Cinecittà, w studio numer 5. To było takie studio, gdzie on ogromnie lubił pracować, lubił także patrzeć nawet na pustą halę zdjęciową, myśląc sobie właśnie, jak dobrze byłoby tam stworzyć następny film, wyobrażając sobie, że coś nowego już w tym studiu powstaje. Więc on siedział i prawie że płakał. Wyciągnął kartkę, zaczął pisać do Angela Rizzolego list. Szanowny panie producencie, obawiam się, że musimy zrezygnować z realizacji tego filmu, ponieważ ja nie mam pomysłu. I cóż się takiego stało, co nam ten film ocaliło? Stał się, no zwykle los w taki sposób działa, że w tym momencie do Felliniego, który był duszą towarzystwa także wśród wszystkich techników, statystów i tych wszystkich pomniejszych ekip filmowych, zapukał właśnie taki technik i powiedział: panie Fellini, czy możemy prosić, bo mamy tutaj taką imprezę urodzinową, chcielibyśmy, żeby pan tu z nami to świętował. I Fellini poszedł między tych techników i w tym momencie go olśniło, że to ma być film o mężczyźnie, który będzie przeżywał jakąś blokadę twórczą i jak tą blokadę będzie przełamywał. Nie był tylko jeszcze pewien, czy to będzie pisarz, czy to filmowiec, ale ostatecznie stanęło na filmowcu. Ale oczywiście, proszę państwa, żeby te losy filmowe się wszystkie zrównoważyły, to nie wszystko w 8,5 musiało pójść właśnie jak po maśle. Skoro Fellini miał już tę przewagę, że dostał podpowiedź od losu, o czym ma być ten film, także od losu musiał dostać pewien psztyczek. I proszę państwa, kilka dni po tym, jak zaczęły się zdjęcia do 8,5, rozpoczął się strajk laboratoriów fotograficznych. Co to oznaczało? Jak państwo może wiecie, a może nie, przy takim klasycznym kręceniu filmu na taśmie 35, co się w tej chwili coraz rzadziej robi, ale jeszcze się robi. W każdym razie, no, wtedy, kiedy robiło się to, znaczy kiedy był to jedyny sposób na nakręcenie filmu, materiały z całego dnia szły do wywołania do laboratorium i potem je przeglądano, żeby było wiadomo, co zostało nakręcone, czy czegoś nie trzeba poprawić, czy reżyser, czy operator jest zadowolony z tego materiału, który powstał. I tak w kilka dni, po tym, kiedy zaczęły się zdjęcia do 8,5, zaczął się również strajk laboratoriów, który trwał 3,5 miesiąca. Co to oznaczało? Przez 3,5 miesiąca Fellini kręcił 8,5 i nie miał zielonego pojęcia, co ma na taśmie filmowej, ponieważ żadnego z tych materiałów nie był w stanie odczytać, nie był w stanie wyświetlić, bo no, nie miał mu po prostu kto tego wywołać. Ale miał wtedy Fellini taką pewność, że ponieważ wie, z czym przyszedł na plan filmowy i ponieważ ten film swój ma w głowie, on nie musi nawet oglądać tego, co nakręcił. On wie po prostu, co będzie się na tej taśmie znajdowało i jak będzie wyglądał końcowy film. I no właśnie, 8,5 jest jednym z dzieł bardziej hermetycznych, a jednocześnie bardziej inspirujących w sztuce filmowej. Jest cała lista reżyserów, którzy tym filmem się inspirują. U nas o Fellinim bardzo pięknie pisał zarówno Grzegorz Królikiewicz, jak i Lech Majewski, autor wybitnej analizy 8,5. Ale także mówi się o tym, że to jest nawet taki specjalny gatunek filmowy. To znaczy każdy z reżyserów chce nakręcił, bądź niebawem nakręci coś na kształt właśnie takiego filmu autotematycznego o reżyserze, który zmaga się z własnym zawodem. I według Felliniego, u Felliniego miał to być właśnie portret takiego człowieka w kryzysie. Jak zobaczycie Państwo pierwszą scenę tego filmu, to się zaczyna się bardzo mocno, mocniej nawet niż tam, gdzie rosną poziomki Bergmana. Strasznym snem człowieka, który siedzi w korku samochodowym w swoim własnym samochodzie i zaczyna się dusić, ponieważ do środka tego samochodu dostają się spaliny samochodowe. Jeżeli on się z tego samochodu nie uwolni, to prędzej czy później, raczej prędzej umrze. Wybija więc szybę, wychodzi z tego samochodu i wzlatuje w niebo. I następną sceną, którą widzimy, jest oczywiście właśnie ta noga i takie lasso zarzucone na nią i ludzie, którzy ściągają naszego reżysera na ziemię. To, o co dzieje się później w tym filmie, oczywiście jest na razie dla tych z Państwa, którzy będą go oglądać premierowo, słodką tajemnicą, więc ja nie będę też tutaj Państwu psuć tej przyjemności. Powiem tylko, podpowiem, jak oglądać ten film. Oglądajcie go Państwo, patrząc na portret głównego bohatera, on się tu Guido nazywa w tym filmie, jako na człowieka, który właśnie tak jak tutaj w tym określeniu Felliniego jest no widoczny właśnie jak taki przekrój przez budynek. Człowiek w samym środku swojego załamania nerwowego, który z racji swojego zawodu musi tkwić w przeraźliwym chaosie, w przeraźliwym hałasie wśród ludzi, którzy są takimi wstrętnymi sykopantami, którzy bez przerwy przychodzą go i ciągną za rękaw: panie reżyserze, czy będzie rola? Albo panie reżyserze, gdzie jest ten scenariusz? Albo w wypadku producenta, panie reżyserze, gdzie? I tyle, prawda? Więc ten biedny mężczyzna w tak potwornym chaosie swojego życia, w tak potwornej depresji i właśnie tym takim, to Dante chyba stał, prawda? W środku swojego życia, w tym czarnym lesie. Więc jak on już jest w tym strasznym stanie, jedyne, co zaczyna go z tego stanu wyciągać, to jest to, co przechował we własnym wnętrzu. Jego pamięć, jego sny, jego wspomnienia. I w momencie, kiedy będziecie Państwo oglądać ten film, próbujcie zestawiać sobie ze sobą właśnie te koszmary życia rzeczywistego z tym, co jest jego życiem wewnętrznym i co tego bohatera ratuje. Podobno we Włoszech, żeby prosta tak zwana publiczność mogła się zorientować w tym, co jest w tym filmie rzeczywistością, a co nie, sny były wirażowane na odcień sepiowy, na naszej kopii, mam nadzieję, takiej makabry nie będzie. Będziecie Państwo oglądać film w właściwej jego formie. I oczywiście ponownie do tego filmu zostaje zatrudniony Marcello Mastroianni, niezawodny już, no niezniszczalny praktycznie aktor Felliniego, jedyny aktor, który pokorniutko siedzi sobie w kątku i podobno nawet sypiał między zdjęciami i nie pyta o to, jak, prawda, czym charakteryzuje się jego postać, jakie jest jej zaplecze psychologiczne, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. Jego to wszystko nie obchodzi. On po prostu siedzi, Fellini daje mu jakieś zadanie aktorskie, on to zadanie wykonuje i tyle. A więc idealny aktor, idealny także przyjaciel, podobno z Felliniem nawet zakumplowali się na tyle, że kupowali, znaczy mieli taki wyścig prywatny między sobą o to, kto z nich będzie miał lepszy samochód. I bardzo często te samochody zmieniali na coraz droższe, droższe i droższe, aż w końcu gdzieś tam kończyły im się prawie budżety. W każdym razie ci dwaj przyjaciele rozumieli się na tyle dobrze, że poczciwy tutaj Mastroianni nie dość, że zrezygnował z własnego pomysłu na spektakl teatralny, bo chciał, żeby Visconti zrobił z nim spektakl według Czechowa, zrobił z nim Płatonowa. Zrezygnował z tego projektu, przybiegł właściwie do Felliniego, żeby zagrać w tym filmie i jeszcze poddał się rozmaitym zabiegom, nazwijmy to upiększającym. Dlaczego? Dlatego, że Fellini, no ciągle pamiętamy ten kazus zwykłej twarzy. Fellini ciągle mówił mu to samo właśnie, że ma zwykłą twarz, że ma prostą twarz, że ma chłopską twarz, a tutaj ma grać intelektualistę. W związku z tym, żeby zmienić jego wizerunek, Fellini Fellini uciekał się do rozmaitych środków charakteryzatorskich także. Na przykład wtedy, kiedy Mastroianni miał grać z twarzą w profilu, podklejał mu podbródek plastrem takim przeźroczystym, po to, żeby nie było tutaj widać właśnie żadnego drugiego podbródka, żeby tam wszystko było gładko. Następnie, co Państwo możecie sami ocenić tutaj na tym zdjęciu, Fellini stwierdził: Marcellino, ty masz za krótkie palce. Te palce koniecznie trzeba przedłużyć. Wymyślił sobie takie plastikowe nakładki na te palce, które na szczęście bardzo szybko skonały gdzieś tam, bo nie przeżyły jakby próbę czasu. Więc widzimy Mastroianniego tutaj z jego naturalnymi palcami. Także w scenach bardziej roznegliżowanych Fellini zażyczył sobie depilacji klatki piersiowej, żeby bohater nie wyglądał za bardzo męsko, ponieważ on ma być słaby. Ponadto stwierdził, bo to jeszcze nie koniec, że oczy mają być podkrążone, więc specjalne woreczki z piaskiem zostały przygotowane, a włosy mają mieć siwe pasemka, w związku z tym te włosy też zostały zmienione. I jeszcze na koniec: Marcello, ty się źle ruszasz, ty nie możesz tak ciężko chodzić. Marcello został wysłany na kurs tańca, żeby poruszał się w tym filmie leciutko. Co zaprocentowało, bo później rzeczywiście bardzo zainteresował się musicalami, filmami tanecznymi. I kiedy spotkają się ponownie jeszcze na planie Marcello Mastroianni i Federico Fellini w takim filmie z 1986 roku, już Ginger i Fred, tam jakby poświęcenie Marcello Mastroianniego osiągnie już apogeum. To znaczy Fellini powie: Marcellino, no jak na starego faceta ty masz za dużo tych włosów, włosy zostaną przerzedzone i na samym środku głowy zostanie wycięta jeszcze specjalna łysina po to, żeby wyglądał starzej. No i te włosy będą później odrastać oczywiście, na szczęście. Ale jak Państwo widzicie, Mastroianni był naprawdę dobrym przyjacielem Felliniego i naprawdę jego bardzo, bardzo wiernym aktorem. Oczywiście 8,5 jest także okazją, żeby przyjrzeć się całemu katalogowi postaci Felliniego, dlatego że zanim ten film się skończy i zanim one wszystkie przebiegną przed nami w takim cyrkowym korowodzie, to zobaczymy je, no, każdą z tych postaci w takiej małej scence. Zobaczymy także kobiety, które otaczają Guido, otaczają głównego bohatera. Te wszystkie takie archetypy, którymi posługuje się w swoich filmach Fellini. A więc właśnie ta wielka, taka biologicznie silna, można powiedzieć, kobieta z natury, w tym wypadku Saragina tutaj w lewym górnym rogu. Często właśnie taka olbrzymka, piersiasta bardzo, o bardzo obfitych kształtach, która właśnie symbolizuje tą biologię i macierzyństwo. Po prawej stronie widzicie Państwo Anouk Eme, która gra w tym filmie żonę głównego bohatera i ona reprezentuje tutaj taki typ, może nie szarej myszki, ale kobiety właśnie bardzo cichej, spokojnej, bardzo intelektualnej. Reprezentuje także to życie, to uczucie, które już minęło, a nad którym może warto jeszcze popracować. No i na dole oczywiście Silvana Mangano jako kochanka, straszliwie przerysowana, jak to, bo jest też cała galeria takich postaci w filmach Felliniego, właśnie kusy płaszczyk, mały kapelusik, wysokie szpilki, chwiejny krok, bardzo dużo nic nieznaczących słów, wylewających się regularnie z jej ust, więc taka słodka idiotka. I celowo też to tak zrobiona. No i jako ostatnia Claudia Cardinale, którą niebawem w Krakowie będziemy gościć, więc Państwa bardzo też przy okazji serdecznie zapraszam do mojego rodzinnego miasta. Cardinale, która będzie w tym filmie kobietą idealną. I 8,5, w 8,5 zobaczycie Państwo właśnie taki korowód cyrkowy. Korowód cyrkowy, który będzie świadczył o tym i mówił o tym, że magia sztuki, cyrk zawsze wygrywa właśnie z takim suchym intelektualizmem. I cyrk jest tym, co ratuje życie, czy właśnie ta magia cyrkowa jest to tym, co ratuje życie, ratuje duszę artysty. I tak jak już Państwo od tego zaczynaliśmy, mówiłam, że Fellini, zobaczywszy w wieku lat 7 klauna, te wątki cyrkowe w swoich filmach często powtarzał. On je powtarza często w sposób bardzo taki pesymistyczny, to znaczy pokazuje klaunów jako ludzi już zniszczonych swoją własną sztuką, zmęczonych swoim własnym życiem. 8,5 jest filmem jedynym może, tak optymistycznym filmem Felliniego w tym względzie, który pokazuje to właśnie, jak w tej skromnej, ludowej, można powiedzieć, sztuce, prostej sztuce, kryje się źródło życia. I jeżeli chodzi jeszcze o dzisiejsze projekcje, bo oczywiście później po 8,5 Fellini tworzy dalej. Te filmy są już zupełnie inne, dlatego że tam pojawia się kolor. Pojawia się kolor, pojawia się także takie dążenie do barokowości. Felliniego zaczyna coraz bardziej ciągnąć sen, coraz bardziej zaczynają go ciągnąć takie właśnie dziwadła, można powiedzieć, czy zdziwienia, które są niespotykane w naszym takim świecie realistycznym, coraz bardziej oddaje się temu, co jest naszą rzeczywistością właśnie wymarzoną, wyśnioną, wymyśloną. I te kolejne filmy, które Państwo możecie kojarzyć, to Giulietta i duchy oczywiście, Satyricon, Rzym jako taki przepiękny wewnętrzny portret, kolejny portret ukochanego miasta Felliniego, Casanova, Miasto kobiet z Mastroianiem jako właśnie snaporazem, który dostaje się do takiego dziwnego miasta, gdzie mieszkają same kobiety i to w dodatku takie dosyć walczące feministki. Wśród tych filmów jest jeszcze film, który powstał na 50-lecie wytwórni Cinecittà. Ten film nazywa się Wywiad i to jest taka błaha dosyć historyjka opowiadająca między innymi o tym właśnie, jak to Fellini gdzieś tam w Cinecittà zaczyna kręcić Amerykę według Kawki, odwiedza go japońska ekipa filmowa. Zaczynają się dziać w tym filmie bardzo dziwne rzeczy z pogranicza jawy i snu, ale najsłynniejszą też pamiętną sceną z tego filmu jest właśnie powrót na ekran tej pary Anita Ekberg i Marcello Mastroianni, którzy po latach już, ona u siebie w domu pod Rzymem, on przebrany w strój z jakiejś reklamy telewizyjnej, siadają przed białym prześcieradłem i oglądają siebie w słodkim życiu. Oglądają siebie tak, jak zobaczycie Państwo to dzisiaj za chwilę już na ekranie. Natomiast ja tutaj dla Państwa przygotowałam jeszcze takie zdjęcie. To jest zdjęcie pochodzące z prywatne jakieś włoskiej kolekcji, które pokazuje nam najsłynniejszą scenę ze słodkiego życia, scenę w Fontannie di Trevi w kolorze. Więc tak wyglądałoby słodkie życie, gdyby Fellini zdecydował się już wtedy zacząć kręcić na taśmie kolorowej. I dzisiaj nie wiem, czy się zmieści? Może się zmieści jeszcze na pożegnanie króciutki fragmencik, ponieważ wiele Państwu opowiadałam o Rzymie u Felliniego i zobaczycie Państwo też ten Rzym w słodkim życiu, w czerni i bieli. Chciałabym też zaprezentować Państwu sam finał drugiego właśnie tego pomnika rzymskiego, czyli z 72 roku filmu Rzym w reżyserii Federico Felliniego oczywiście, w którym to z Rzymem się żegnamy. To znaczy najpierw żegnamy się z Anną Magnani, wielką, największą włoską aktorką, też przyjaciółką Felliniego, która mówi mu właśnie, żeby poszedł sobie spać. I potem, jak już ten nasz właśnie Fellini ma, bohater filmu, iść sobie spać, razem z motocyklistami przejeżdżamy przez te najważniejsze rzymskie arterie i patrzymy na to, jak to miasto wygląda nocą, jak to miasto zasypia. A więc nie mamy już miasta rozbuchanego miasta z lat 60., tylko to miasto spokojne, które, no tak jak Fellini i Magnani i Państwo zapewne po tych projekcjach już dzisiaj odda się zasłużonemu spoczynkowi. Więc jeszcze ten jeden fragmencik poproszę.
Nobody around. A great silence. Or
Dziękuję bardzo. Fellini zmarł w 93 roku. Kilka miesięcy później odeszła też Giulietta Masina. Jakiś czas później jeszcze zmarł Marcello Mastroianni, a więc wszyscy są już po tamtej stronie. Ale proszę Państwa, to ich nie usprawiedliwia, ponieważ przez większość swojej właśnie twórczej współpracy Fellini i Mastroianni usiłowali nakręcić jeden film i za każdym razem coś im przy tym projekcie przerywało, przeszkadzało. Film nazywał się Podróż G. Mastorny, Podróż G. Mastorny. I miał to być film o mężczyźnie, który leci samolotem, ten samolot bardzo gwałtownie ląduje i okazuje się, że on budzi się w jakimś dziwnym, znaczy znajduje się w jakimś dziwnym mieście, w którym są napisy w dziwnym języku, dziwni ludzie, z którymi nie może się porozumieć i w końcu dociera do niego, że on nie żyje. I zaczyna chodzić po tym świecie, zaczyna odwiedzać swoich znajomych i właśnie odkrywać jakby nowe detale czy nowe szczegóły bycia martwym. I mimo, że ten projekt nie doszedł do skutku, mam to na piśmie, znalazłam, że Federico Fellini i Marcello Mastroianni umówili się, że jeżeli spotkają się kiedyś w zaświatach i znajdą tam dla siebie trochę czasu, to oni ten film nakręcą. W związku z tym ja cały czas czekam na to, aż powstanie film Podróż G. Mastorny. Wierzę w to, że on powstanie. I na razie czekając, zapraszam Państwa na dwa wcześniejsze filmy Federico Felliniego, czyli Słodkie życie z roku 60 i 8,5 z 3 lata późniejszy. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na filmy.